będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Temat naszego spotkania: służba zdrowia w czasie pandemii. Łączymy się z Warszawą, z Ministerstwem Zdrowia. Witam bardzo serdecznie na antenie Radia Maria pana profesora Łukasza Szumowskiego, ministra zdrowia. Szczęść Boże, panie ministrze, witam bardzo serdecznie i pozdrawiam.
Szczęść Boże, witam, pozdrawiam wszystkich telewidzów, słuchaczy, no i oczywiście prowadzącego.
Panie ministrze, służba zdrowia w czasie pandemii, ogromna batalia, batalia, która trwa już tygodnie, różnego rodzaju wymiary zaangażowania państwa polskiego w czynniki ekonomiczne, gospodarcze, ale tym najważniejszym zaangażowaniem jest batalia o ludzkie życie i batalia o ludzkie zdrowie, a mówimy tutaj bezpośrednio o zaangażowaniu służby zdrowia, o resorcie ministra zdrowia kierowanym przez pana, panie ministrze. Może rozpocznijmy od tego, na jakim etapie pandemii znajdujemy się dzisiaj, co przed nami, jakie najważniejsze wyzwania, bo za chwilę także sięgniemy do tego, panie ministrze, co do tej pory udało się zrobić.
No, gdyby oddzielić te ogniska duże, które mamy, czyli ognisko głównie w kopalniach, to byśmy byli już w tendencji spadkowej. Oczywiście takie ogniska się pojawiają. Teraz wiemy, że kolejne się pojawiło w fabryce mebli, oczywiście dużo mniejszej skali, ale jednak. No więc to widać, że ta transmisja pozioma, że ta transmisja między Polakami na ulicy, w miastach, na wsiach jest już znacznie, znacznie mniejsza.
Panie ministrze, na samym początku działania podjęte przez resort zdrowia, przez polski rząd były może społecznie często niezrozumiałe, a dzisiaj po tym czasie, tygodni ogromnej batalii widzimy, że te obostrzenia, te restrykcje, które zostały wprowadzone, były de facto konieczne do tego, aby nasze społeczeństwo obronić przed rozlewem pandemii koronawirusa.
No, dzisiaj już wszyscy, mam wrażenie, zapomnieli, jak było w marcu, jak było w lutym. Zapomnieli o tym, co oglądaliśmy w telewizji, o tych gigantycznych problemach we Włoszech, potem gigantycznych problemach we Francji, w Hiszpanii, tych ilości osób zmarłych, które umierały tysiącami, gdzie zakłady pogrzebowe nie nadążały z grzebaniem zwłok. Dzisiaj już jakby to jest taki koszmar senny, który minął i którego Polacy nie doświadczyli. Zawsze jak dostaję pytania takie, na ile państwo polskie zdało egzamin, na ile szybko podejmowaliśmy decyzje, ja uważam, że tu można powiedzieć wprost, po owocach ich poznacie. To znaczy, jeśli nie mamy takich dramatów, jak widzieliśmy u naszych sąsiadów, jeśli medycy w szpitalach nie muszą podejmować decyzji, czy kogoś skazywać na śmierć, a kogoś uratować, żeby miał respirator, to oznacza, że zdaliśmy egzamin. Zdali egzamin oczywiście w pierwszej kolejności medycy, w pierwszej kolejności ratownicy, lekarze, pielęgniarki, ale diagności, którzy robili testy, farmaceuci, którzy pomagali innym w tym samym czasie, czy wszyscy, którzy pracowali tak naprawdę w służbie zdrowia wtedy, ale również zdaliśmy egzamin z takich bardzo poważnych, konkretnych decyzji, które w efekcie podejmował pan premier, i to trzeba wyraźnie powiedzieć. Decyzja o zamknięciu kraju, decyzja o zamknięciu szkół, przedszkoli, uczelni, wprowadzenie tak zwanego zasiłku opiekuńczego, to są miliardy złotych każdego tygodnia. Tyle to kosztuje, ale w Polsce nie wyobrażam sobie modelu takiego jak w niektórych krajach europejskich, gdzie starsze osoby, chore osoby, osoby słabsze mają po prostu same sobie poradzić, a zdrowi i młodzi będą szli do przodu. No nie, ja się na to nie godzę i pan premier się na to nie godził i chyba nikt w Polsce na to się nie godzi. W związku z tym musieliśmy podjąć bardzo trudne decyzje. Trudne, bo przecież to były zamknięte szkoły, przedszkola, kościoły, no nie zamknięte całkiem, ale bardzo ograniczone. Zamknięte galerie, zamknięta kultura taka masowa. No, to naprawdę była poważna sprawa, zamknięte granice. Ale efekt? Efekt jest taki, że w Polsce nie umierali ludzie tak masowo jak gdzie indziej. I efekt jest taki, że każdy, kto zachorował, miał szansę trafić do szpitala i być leczonym przez medyków.
Panie ministrze, jak do tej pory polskie społeczeństwo zdało ten egzamin? Bo pan minister wspominał przed chwilą o działaniach podejmowanych przez polski rząd, wprowadzanych restrykcjach, obostrzeniach, także o środowisku służby zdrowia, ale także adresatem tych wszystkich restrykcji przecież było polskie społeczeństwo. Jak zdaliśmy, jak zdajemy ten egzamin?
No, na początku wszyscy perfekcyjnie zachowywali się w sposób niezwykle odpowiedzialny. Jak były osoby na kwarantannie, policja przecież tutaj ogromną pracę wykonała, która kontrolowała te osoby w kwarantannie, pytała, czy coś potrzeba tym osobom, to ilość osób, która nie stosowała się do rygorów, była dramatycznie niska, to były poniżej procenta. Natomiast no, dzisiaj myślę, że tak jak powiedziałem, wszyscy patrzą, że ten koronawirus gdzieś zniknął, że gdzieś jest, ale nie dotyczy nas, że ten zły sen minął i jakby chcemy wrócić do normalności. To jest zrozumiałe, natomiast jeżeli nie będziemy jednak zachowywać pewnych zasad, pewnego reżimu w restauracjach, w kawiarniach, na ulicy, w autobusach, to ten wirus wróci. Ta pandemia wróci. Widzimy w Chinach, jak wróciła. Widzimy w Seulu, jak wróciła. To jest realne zagrożenie.
Panie ministrze, docierają informacje takie bardzo optymistyczne dotyczące działań, ale również i działań, które naznaczone są pewnym efektem. Myślę tutaj o informacjach, które mówią, że pojawi się na rynku i to szybciej niż się niektórym wydawało lek dotyczący możliwości walczenia objawów koronawirusa, ale także jest ogromnie pozytywny prognostyk dotyczący szczepionki. Te informacje rzeczywiście są wyczekiwanymi przez bardzo wiele środowisk, myślę także i przez nasz kraj, i przez obywateli Polski.
To jest chyba najbardziej fantastyczna informacja, którą usłyszeliśmy w przeciągu ostatnich kilku dni czy tygodni wręcz. Po pierwsze, ten lek, który testowaliśmy również w Polsce, będzie zarejestrowany do leczenia COVID. To oznacza, że działa, to oznacza, że został sprawdzony w tych badaniach, które również polscy lekarze, polskie pielęgniarki przeprowadzali tutaj w Polsce. I efekty tych badań pokazują, że ten lek pozwala łatwiej przejść przez tą chorobę. Po drugie, no usłyszeliśmy, że szczepionka pierwsza z pierwszej grupy badawczej działa. Co to znaczy działa? To znaczy, że podana wytwarza przeciwciała przeciwko wirusowi. Teraz ogromny etap badań nad jej bezpieczeństwem, nad tym, jak ona się zachowa w długiej perspektywie i na to czekamy z utęsknieniem, bo byłoby to chyba najszybciej opracowana i wprowadzona szczepionka w historii.
Panie ministrze, nasze podwórko, polskie podwórko z niepokojem także patrzymy, o tym pan minister wspomniał, co dzieje się na Śląsku. Proszę powiedzieć, czym spowodowana jest ta sytuacja na Śląsku, że tak jakby nagle Śląsk stał się takim ośrodkiem dominującym, jeżeli chodzi o przyrost osób, u których rozpoznano za zachorowanie na COVID-19 i czy rząd, panie ministrze, planuje podjąć jakieś szczególne decyzje dotyczące województwa śląskiego, chociażby związane z możliwością wprowadzenia obostrzeń właśnie na terenie województwa śląskiego.
Tutaj jako rząd, jako Ministerstwo Zdrowia zareagowaliśmy niezwykle szybko, przeprowadzając całą akcję badania i opanowywania tego ogniska. Tutaj ogromna zasługa służb sanitarnych, które sanepidu, które został skierowane dodatkowe siły inspektorów na Śląsk, a jednocześnie bardzo dobra współpraca pomiędzy wojewodą śląskim, a całym sektorem górnictwa, gdzie bardzo szybko zrobiliśmy 30 tysięcy badań u górników i oddzieliliśmy tych, którzy są zakażeni od tych, którzy są zdrowi. Teraz dalej toczymy tę akcję, dalej badamy kolejne kopalnie. Na szczęście tam już nie ma takiej ilości osób zakażonych. Dlaczego górnictwo? Dlatego, że trzeba to jasno powiedzieć. Praca górnika jest pracą ekstremalną, jest pracą niezwykle ciężką, jest pracą, gdzie naprawdę w bardzo, bardzo trudnych warunkach ci ludzie pracują, w bardzo trudnych warunkach nie tylko fizycznych, ale to są przecież wspólne zjazdy windą na wiele set metrów w dół. To jest kwestia łaźni, to jest kwestia dystansu, no, to jest kwestia temperatury. Przecież tam panują ekstremalne warunki, tam jest gorąco, tam jest często wilgotno. No, nie da się w ta kopalni zachować takich zasad higieny, takich zasad takiej sanitarnej higieny jak gdzie indziej. W związku z tym no, ci ludzie są po prostu narażeni, niezwykle narażeni. Wystarczy jedna chora osoba i ona jest w stanie zarazić bardzo wiele innych.
Panie ministrze, a sprawa dotycząca możliwości wprowadzenia obostrzeń dla województwa śląskiego, na jakim etapie?
Tutaj w momencie, gdy ustabilizujemy to ognisko, w momencie, w którym te zakażenia zaczynają spadać, bo już zaczynają spadać, już żeśmy oddzielili tą pierwszą grupę osób chorych, ona jest w tej chwili już w izolacji, rodziny są badane. Nie mamy powodu, żeby resztę Śląska traktować inaczej niż Polskę. Również na Śląsku, poza samym obszarem kopalni, ta transmisja pozioma jest stosunkowo niska.
Panie ministrze, jest podjęta decyzja dotycząca także ograniczeń, jeżeli chodzi o liczbę szpitali jednoimiennych, to te szpitale stoczyły i w dalszym ciągu toczą ogromną, ogromną batalię, a zatem jest rzeczywiście ten pozytywny prognostyk dotyczący przyszłości, stąd i również moje pytanie dotyczące tych obostrzeń związanych z noszeniem maseczek, zakryciem naszego nosa, naszych ust. Czy rząd przymierza się już rzeczywiście do jakiejś decyzji w tym obszarze obostrzeń?
Tak, ale to wymaga ustabilizowania się tych zachorowań w ogniskach. Oczywiście myślę, że w przeciągu tygodnia będziemy mogli podać jakieś konkrety tutaj, w których województwach będziemy mogli znieść obowiązek zakrywania nosa i ust poza budynkami, poza komunikacją publiczną, poza sklepami i tak dalej, no bo tam wiadomo, że to ryzyko jest większe, ale na ulicy, na chodniku, gdy przechodzimy, no wtedy możemy już zastanowić się nad tym, że ta ochrona nie jest aż tak konieczna. Myślę, że w przeciągu tygodnia będziemy mogli podać już konkrety.
Przed nami, panie ministrze, wakacje, bardzo oczekiwany czas przez wielu naszych rodaków, różnego rodzaju plany, które wielu z nas podjęło znacznie wcześniej, te związane z wyjazdami zagranicznymi i z odpoczynkiem w kraju. Do tego informacje dotyczące projektu, możliwości przygotowania tak zwanego bonu turystycznego, czyli dodatkowego zastrzyku finansowego, który będzie można zrealizować w Polsce, jeżeli dojdzie to do skutku i tym samym wesprzeć polską branżę turystyczną. Jak, panie ministrze, według pana będą wyglądały te zbliżające się wakacje dla polskich rodzin?
No, w tej chwili trudno mi powiedzieć jeszcze, bo tak jak wielokrotnie mówiłem, no, musimy poczekać na okres, który by pokazał w perspektywie bliższej, co będzie w lipcu, co będzie w sierpniu. Myślę, że to jest koniec maja. Mam nadzieję, że wtedy te wszystkie wskaźniki będą takie, że będziemy mogli rekomendować pewne działania w obszarze również turystyki. No, na dzisiaj możemy wyjechać, przecież są otwarte hotele, możemy wyjechać do hotelu rodziną, tą grupą, którą spędzamy cały czas, bo wtedy żadne zagrożenie nas nie czeka. Więc taka pewna forma turystyki w gronie rodzinnym, w gronie tych osób, z którymi mieszkamy, jest dopuszczalna. Oczywiście grupy i wyjazdy zbiorowe to jest troszkę inny temat. Tutaj musimy bardzo dokładnie i bardzo szczegółowo wypracować mechanizmy i zasady, w jaki sposób będziemy reagowali na sytuację, w którym jedno z dzieci czy jeden z uczestników jest chory. Tutaj musimy z branżą konsultować tą całą specyfikę wyjazdów grupowych i na pewno to zrobimy.
Trzeci etap znoszenia obostrzeń, ten, który wszedł w życie, panie ministrze, zakłada także i zostały otwarte zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, bary, restauracje, także branża hotelarska, jak pan minister wspomniał, może przyjmować gości, ale warto, myślę, panie ministrze, wspomnieć, że te obostrzenia dotyczące i zachowań społecznych i inne dotyczące naszego funkcjonowania i poruszania się w społeczeństwie w dalszym ciągu istnieją. To taka przestroga również i kierowana pod adresem tych wszystkich, którzy jakoś lekkomyślnie podchodzą do pewnych decyzji, mówiąc, że jeżeli już jest taka branża czy inna otwarta, to już wszystko jest w normalnym porządku.
No tutaj trzeba wyraźnie powiedzieć, że można cofnąć te luzowania. Przykładem jest Seul, gdzie jedna osoba zaraziła 100 osób w barze, w klubie, gdzie wieczorem spędzała czas. I władze Korei po prostu zamknęły wszystkie puby, wszystkie bary, wszystkie kluby znowu z powrotem po to, żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się tej epidemii, więc tutaj musimy naprawdę podchodzić z rozwagą i z rozsądkiem i z taką odpowiedzialnością. Jak idziemy do restauracji, do kawiarni, to ten dystans 2 metrów, 1,5 metra jest niezbędny. Jeśli idziemy do sklepu, czy jak idziemy do kościoła, starajmy się dystansować, starajmy się zachowywać tak, żeby nie zarazić innych, jeżeli my jesteśmy chorzy.
Ruszają także od 15 czerwca uzdrowiska, sanatoria. To ważny aspekt, a zatem jest możliwość ponownego dostępu do pewnych usług medycznych dla podreperowania naszego zdrowia, także usługi dotyczące fizjoterapeutów. Panie ministrze, o czym powinni wiedzieć ci wszyscy, którzy wybierają się do sanatorium, bo mieli terminy, które gdzieś przypadły i teraz po 15 czerwca zostaną dla nich wyznaczone nowe terminy, na jakich zasadach i jak będą sanatoria i uzdrowiska funkcjonować?
Tutaj oczywiście kolejki dostępu do konkretnego sanatorium będą przez to sanatorium ustalane, regulowane zgodnie z wszelkimi zasadami prawa, natomiast chcielibyśmy, żeby wszystkie osoby, które będą tam jechały, miały wykonane testy. To są zwykle osoby, które mają albo schorzenia dodatkowe, albo są w podeszłym wieku, więc osoby najbardziej narażone. Chcemy, żeby one były naprawdę bezpieczne, więc te osoby, które będą się udawały do uzdrowiska, do sanatorium, muszą mieć wykonany test. Oczywiście my te testy zapewnimy jako państwo, będą mogli to zrobić w powszechnie dostępnych punktach. No i z takim zaświadczeniem w przeciągu ostatnich dni będą się udawały wtedy do sanatorium. To jest też ważne oczywiście, bo przecież te schorzenia narządu ruchu, fizjoterapia jest naprawdę dla wielu osób zbawieniem i bez tego no, trudno funkcjonować.
Panie ministrze, przed chwilą wspomniał także o testach, więc może na chwilę zatrzymajmy się przy funkcjonowaniu polskich laboratoriów. Na początku tej podjętej batalii przez polski rząd było bardzo wiele negatywnych takich ataków wymierzanych przez różnego rodzaju środowiska, między innymi polityczne, które mówiły, że Polska jest nieprzygotowana, że tych testów przeprowadza się znacznie mniej. Proszę powiedzieć, na jakim poziomie dzisiaj wygląda możliwość przeprowadzania testów w Polsce, jak spisały się polskie jednostki diagnostyczne, laboratoryjne?
No tutaj ogromne podziękowania dla diagnostów, dlatego że mamy w tej chwili możliwość wykonania 30 kilku tysięcy testów na dobę. Bywały dni, kiedy osiągaliśmy poziom 30 tysięcy, są dni, kiedy mamy kilkanaście tysięcy. To zależy od tego, ile zleceń będzie kierowanych do tych testów, ilu pacjentów czy podejrzanych o zakażenie osób trafi do lekarzy, do miejsc pobrań. W związku z tym mamy tą moc przerobową na poziomie 35 tysięcy. Wykonujemy, tak jak powiedziałem, kilkanaście do 30 tysięcy na dobę. To jest niezwykle ważne z punktu widzenia również potencjalnego nawrotu epidemii na jesieni. Dlatego, że już mamy przygotowane narzędzia, mamy też ponad 50 laboratoriów, które mogą badać, testy genetyczne wykonywać, które są właściwie w tej chwili jedynymi testami, które potwierdzają zakażenie wirusem, bo testy immunologiczne mówią tylko o tym, czy ktoś przechorował, czy nie. W związku z tym jesteśmy tutaj w tym zakresie gotowi. Na szczęście ilość chorych w tej chwili maleje z punktu widzenia procentowego, W związku z tym mam nadzieję, że będziemy również mogli coraz częściej badać ogniska w takim tempie, tak szybkim, jak to się zadziało na Śląsku, gdzie wszystkie osoby były właściwie w przeciągu tygodnia przebadane.
Zostały otwarte także żłobki, przedszkola, oczywiście w sposób szczególny dla tych, którzy nie mają możliwości zagwarantowania opieki, bo udali się do pracy. W dalszym ciągu oczywiście obowiązuje świadczenie dotyczące opieki nad dzieckiem w sytuacji, kiedy rodzic nie może pozostawić pod właściwą opieką swojej pociechy. Panie ministrze, i tutaj pojawiła się taka sytuacja też, w której bardzo wiele samorządów bało się przywrócić normalne funkcjonowanie żłobków, przedszkoli, na ile to działanie samorządów było uzasadnione. Mamy chociażby do czynienia z bardzo mocno nagłośnionym przypadkiem w Łodzi, gdzie pani prezydent chce, aby państwo polskie zasponsorowało możliwość przeprowadzenia testów, badań wszystkim pracownikom żłobków i przedszkoli. A zatem pytanie, na ile rzeczywiście takie działania są zasadne i na ile rzeczywiście te działania są w stanie zagwarantować i uspokoić rodziców, że te środowiska, żłobki, przedszkola są środowiskami bezpiecznymi.
Tutaj wysłaliśmy list do pani prezydent z prośbą o informacje, w jaki sposób testowała, jakie testy wykorzystała, jaka to była grupa pracowników, bo tego nie wiemy, czy był przeprowadzony wywiad epidemiczny. No to są ważne informacje. Oczywiście te osoby, które miały ten wynik testu immunologicznego wątpliwy czy dodatni, będziemy badać, aczkolwiek ja przypominam, że test immunologiczny, który jest ujemny, nie oznacza, że ktoś jest zdrowy. Oznacza tylko, że ktoś jeszcze nie ma przeciwciał, a może być zakażony wirusem. Natomiast o przesiewowe takie badania, to zawsze jest pytanie, czy zrobimy test, a potem on, ile czasu jest ważny. No, ważny jest tak naprawdę 3-4 dni. I potem równie dobrze ktoś mógłby się zakazić i dalej kolejne osoby zarażać. W związku z tym myślę, że tutaj ważniejsze jest zachowanie zasad sanitarnych, ewentualnie badanie oczywiście tak, tylko tych grup, które są takie najbardziej narażone, które miały ryzyko kontaktu, czy też są w rejonie, gdzie jest bardzo dużo na przykład zakażeń. Na razie w Polsce, tak jak powiedziałem, są rejony i województwa, gdzie ten wskaźnik R jest poniżej 0,5, 0,3 czasami. No to pokazuje, że w tych obszarach praktycznie już epidemia zaczyna wygasać.
Są oczywiście inne schorzenia, oprócz tylko tych, którzy są zakażeni koronawirusem albo mogą się zarazić, panie ministrze. Myślę o całej gamie różnego rodzaju chorób, zjawisk chorobowych, o pacjentach, którzy zmagają się z wieloma także schorzeniami, chorobami, de facto walczą o swoje życie. Myślę chociażby o chorych onkologicznie, stąd i również apel, który pojawił się, apel, który płynie także z resortu zdrowia od lekarzy, aby rzeczywiście przywrócić normalne funkcjonowanie, podejmowanie także pacjentów, którzy zmagają się z różnego rodzaju chorobami, bo ci pacjenci trochę się boją, panie ministrze, rzeczywiście, że ta cała sytuacja związana z pandemią także dodatkowo ich naraża, chociażby na ubytek na ich zdrowiu.
Oczywiście to jest niezwykle ważny aspekt, natomiast ja tutaj chciałem bardzo mocno podkreślić. Ministerstwo Zdrowia i rząd nigdy nie zakazywał żadnych działań, oprócz kilku typów zabiegów planowych. W związku z tym nie zamykaliśmy żadnych, szczególnie już jeśli chodzi o onkologię, to żadnych w ogóle działań. Ten spadek liczby procedur, spadek liczby przyjętych pacjentów nie wynikał z żadnych zakazów Ministerstwa Zdrowia. Po prostu ludzie mniej korzystali z tej służby zdrowia, mniej chętnie chodzili na badania i słusznie pewnie. Natomiast tutaj to przywracanie działania, my apelujemy oczywiście o to, ale zależy w dużym stopniu od dyrektorów danych ośrodków, od tego, żeby zapisywali pacjentów jak najszerzej i częściej, żeby pacjenci przychodzili, bo tak jak powiedziałem, nie ma w tej chwili żadnych ograniczeń, żadnych zakazów.
Panie ministrze, jeżeli chodzi o całą batalię, pandemię koronawirusa, walki z nią, to także Tego nie można ukrywać, o tym trzeba powiedzieć bardzo mocno. Pojawiało się bardzo wiele nieprawdziwych informacji dotyczących samego wirusa, możliwości zwalczania tego wirusa w różnych obszarach funkcjonowania naszego społeczeństwa. W niektórych przekazach medialnych, w sposób szczególny w internecie, w mediach społecznościowych, walka z tak zwanymi fake newsami okazuje się, że w takich dramatycznych i trudnych sytuacjach jak walka z pandemią staje się także dla państwa polskiego, panie ministrze, ogromnym wyzwaniem, abyśmy rzeczywiście mogli zabezpieczyć obywateli przed napływem tych informacji, które rzeczywiście, powiem kolokwialnie, pojawiły się jak grzyby po deszczu.
Tutaj ogromna rola i ogromna praca Ministerstwa Cyfryzacji. Bardzo za to dziękuję, bo faktycznie gigantyczna ilość fałszywych informacji, informacji, które miały doprowadzić do tego, że ludzie będą się albo bali, albo będą reagowali nie tak, jak powinni, a część takich fake newsów była powtarzana i czasami w dobrej wierze przekazywana dalej. Natomiast po to myśmy wprowadzili informację, no właściwie codzienną informację z Ministerstwa Zdrowia. Codziennie przekazywaliśmy nowe informacje o koronawirusie. Na stronach Ministerstwa Zdrowia, na stronach Sanepidu były dokładne informacje, na stronach KPRM-u rządowych były dokładne informacje, co robić, jak robić, kiedy robić, jakie są objawy, jakie są możliwości. Teraz na przykład wysyłamy SMS-y do ludzi z kwarantanny w 12 dniu po to, żeby pojechali do tak zwanych drive-thru, takich namiotów, gdzie zostaną przebadani, no po to, żeby mieli pewność, że kończąc kwarantannę są całkowicie zdrowi. Zachęcamy do tego, także tutaj apel do wszystkich, jak dostają SMS-a, żeby pojechać do najbliższego punktu pobrań, to niech pojadą, niech się przebadają. To jest oczywiście cała akcja informacyjna, to jest państwa rola jako mediów i za co też bardzo dziękuję, bo tutaj ta ogromna, naprawdę bardzo dobra współpraca z mediami w tym okresie pandemii pewnie też dała taki efekt, jaki mamy, że nie mamy dramatu, że nie mamy przepełnionych szpitali, że nie mamy tysięcy osób, które zmarły na COVID.
Panie ministrze, mieliśmy i mamy do czynienia z obciążonymi bardzo mocno środowiskami. Mówiliśmy o górnictwie, mówiliśmy o Śląsku, ale na pewnym etapie walki z pandemią takimi ośrodkami, takimi środowiskami były niestety domy pomocy społecznej. W sposób szczególny dotknęło to osób starszych, często niedołężnych, chorych, cierpiących. Proszę powiedzieć, jak na dzień dzisiejszy wygląda sytuacja w DPS-ach?
No, na 830 DPS-ów w Polsce na szczęście ta sytuacja dotknęła niewielką liczbę, co nie oznacza ludzkich tragedii, bo przecież tam są, tak jak już było powiedziane, osoby chore, osoby starsze, osoby, które są najbardziej narażone na konsekwencje tragiczne do zgonu włącznie. I na szczęście ta tragedia nie zdarzyła się w tak szerokiej liczbie DPS-ów. Ale tutaj ogromna rola też Ministerstwa Obrony Narodowej. Pan minister Błaszczak tutaj zadeklarował pomoc. Wojska Obrony Terytorialnej pracowały w DPS-ach, robiły wymazy. Tutaj ogromna rola Ministerstwa Rodziny, pani minister Maląg, która przekazała środki do DPS-ów. Myśmy przekazali środki ochrony osobistej. Wojewodowie przeprowadzali tą pomoc przy DPS-ach i koordynowali. Także tutaj myślę, że tutaj wszyscy naprawdę zadziałali, tutaj pan minister Kamiński, minister Szefernaka, którzy nadzorują administrację zespoloną wojewodów. No, była wspólna akcja naprawdę, która pozwoliła no, jednak ograniczyć tę liczbę DPS-ów, gdzie zdarzyła się tragedia. Przypominam, że na przykład w Niemczech to jest jeden z poważniejszych problemów. W Europie Zachodniej zakażenia w domach opieki senioralnej to jest główny punkt, który wszystkich niepokoi.
Panie ministrze, ważną sprawą jest pomoc. Ta pomoc rzeczywiście poruszyła, konieczność pomocy poruszyła bardzo wiele środowisk. W sposób szczególny myślę, warto chociażby na moment zatrzymać się przy polskich spółkach Skarbu Państwa. Przez wiele lat wmawiano nam Polakom, że kapitał nie ma narodowości, że jest ręka wolnego rynku. Wiele naszych przedsiębiorstw państwowych sprywatyzowano, właścicielem ich stał się obcy kapitał. W tej sytuacji walki walki z pandemią, myślę, że jak w papierku lakmusowym, pokazało się rzeczywiście, że jest diametralnie inaczej, że jest odwrotnie, że kapitał ma narodowość i gdyby nie wsparcie tych spółek Skarbu Państwa, polskich podmiotów będących w polskich rękach, to sytuacja w Polsce w tej batalii z pandemią koronawirusa wyglądałaby o wiele, wiele bardzo bardziej dramatycznie.
Na pewno to jest ogromna rola. Tutaj wsparcie na przykład finansowe spółek w stosunku do szpitali, przekazanie odpowiednich środków do szpitali było niezwykle istotne, ale też zakup takiego bardzo drogiego, ciężkiego sprzętu jak respiratory, gdzie szukaliśmy oczywiście ich po całym świecie. To są działania, bez których można powiedzieć, byłoby nam trudniej. Ale też trzeba powiedzieć, że tutaj nie tylko oczywiście takie zinstytucjonalizowana pomoc była niezwykle cenna, ale przecież wszyscy słyszeliśmy o wolontariuszach, którzy pomagali, o tym, jak pomagali z jedzeniem dla medyków. To są akcje, które myślę na długo zapadną w naszą pamięć i czy choćby osoby z zakonów, które pomagały w tych DPS-ach, kiedy było trzeba. To pokazuje, że Polacy potrafią wzajemnie sobie pomagać, że kapitał, jak wszystko inne, ma narodowość. Także narodowość ma nasze działanie, bo działamy w konkretnej sytuacji, w konkretnym kraju, w konkretnym środowisku. Myślę, że tutaj Polacy naprawdę zdali egzamin.
W tych wszystkich przekazach dotyczących pandemii, panie ministrze, bardzo mocno jest marginalizowane zjawisko ozdrowieńców, a oni są w tej całej sytuacji rzeczywiście taką ogromną nadzieją, więc myślę, że na moment warto przy nich się zatrzymać, bo lista tych wszystkich, którzy powiedzielibyśmy obronną ręką, wyszli z tego doświadczenia, jest także liczbą, przynajmniej w Polsce, imponującą i rzeczywiście także może warto wspomnieć o możliwości także pobierania chociażby szpiku od tych, którzy przeżyli
krwi,
którzy są ozdrowieńcami, dlatego że okazuje się, że to jest także cenny przyczynek do tego, aby walczyć z koronawirusem.
Tak, oczywiście, tutaj, jeżeli tylko można, bo pamiętajmy, że krew można pobrać w takiej ilości od osób, które już są zdrowe, po pierwsze, po drugie od osób, które nie mają towarzyszących schorzeń. Ale to jest naprawdę wartość, bo możemy to osocze, które odwirujemy z tej krwi, podawać ludziom, którzy są ciężko, bardzo chorzy na COVID i to czyni cuda. Więc ten dar z krwi osób, które przeszły chorobę, które wyzdrowiały, można dać innym. I myślę, że to jest niesamowite, że dzięki takim działaniom wyleczyliśmy ileś ludzi w Polsce.
Do tego wiemy, że potrzebna jest krew w Polsce. Apelują także stacje krwiodawstwa, aby nie bać się, aby powrócili honorowi dawcy krwi. Oczywiście inni, włącza się między innymi wojsko w tę akcję wspierania Polskiej Służby Zdrowia, bo wiemy, że poziom zapasów krwi jest bardzo niski, panie ministrze, stąd również i może warto ten apel ponowić na antenie telewizji Trwam, aby ci, którzy do tej pory oddawali, ci, którzy chcieliby wesprzeć akcję oddawania krwi, chcą być honorowymi krwiodawstwami, to jest ogromne wyzwanie i potrzeba także i w tym czasie.
Tak, to jest w tej chwili bardzo potrzebne, bo wiemy, że zużyliśmy te zapasy, które mieliśmy w dużym stopniu i musimy w tej chwili uzupełniać je po to, żeby właśnie służba zdrowia ruszyła pełną parą, żebyśmy mogli robić zabiegi. Między innymi te ograniczenia, które były wprowadzone, to te nieliczne zabiegi, które ograniczyliśmy, dotyczyły właśnie zabiegów, które zużywają dużo krwi, bo przecież wiedzieliśmy, że krwiodawców będzie w sytuacji epidemii znacznie, znacznie mniej. Teraz można oddawać krew, to jest niezwykle ważne, żeby to robić i mam nadzieję, że te zapasy szybko zostaną uzupełnione.
Panie ministrze, Światowe Zgromadzenie Zdrowia przyjęło w dniu wczorajszym, w drugim i ostatnim dniu obrad, rezolucję dotyczącą podjęcia dochodzenia, które ma pozwolić zrozumieć przyczynę pandemii koronawirusa i ocenić międzynarodową reakcję na nią. Czy pan minister może wie, jak będzie prowadzone to dochodzenie, jakich obszarów funkcjonowania poszczególnych państw będzie dotyczyć? Bo myślę, że będzie na pewno chodziło także o to środowisko, które stało się środowiskiem początkowym zaistnienia obecności wirusa.
No oczywiście tutaj będzie prowadzone badanie, które pokaże źródło tego wirusa, skąd on wyszedł, gdzie zmutował, jak się transmitował ze zwierząt na ludzi, dlaczego w Wuhan, dlaczego w tamtym regionie, jakie były potem reakcje, dlaczego zaczął się transmitować z człowieka na człowieka. To są pytania, na które musimy poznać odpowiedź, żeby móc w przyszłości z tego typu epidemiami walczyć.
Bardzo dziękuję, panie ministrze. Chciałbym zaprosić już teraz widzów telewizji TRWAM do współtworzenia naszego spotkania. Przypominam numery telefonów do naszego studia Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 657 0013 i drugi numer telefonu 56 657 0014, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148. Służba zdrowia w czasie pandemii. Gościem dzisiejszych rozmów niedokończonych jest pan profesor Łukasz Szumowski, minister zdrowia. Bardzo proszę, telewizja TRWAM. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy? Skąd telefon?
Jolanta z Wielkopolski. Witam serdecznie ojca prowadzącego i pana ministra. Ja dzwonię tu w imieniu naprawdę bardzo wielu pracowników służby zdrowia, którzy jesteśmy wdzięczni panu ministrowi za tak kompetentne i rzetelne wyprowadzenie Polski na linię już taką naprawdę pełną nadziei i dziękujemy za w ogóle wszelkie poświęcenie, bo naprawdę to doceniamy. Mam takie pytanie, ponieważ słyszałam apele misjonarzy, którzy naprawdę na przykład na Sahelu jedna pielęgniarka, jeden lekarz, czy w Amazonii misjonarze proszą o respiratory. Czy byłaby jakaś możliwość, ponieważ u nas jest już bardzo dobrze wyprowadzone, jakiejś pomocy, że można byłoby jakąś nadzieję dać współpracy i tego, żeby jakoś pomóc też tym krajom, które mają o wiele gorzej niż my? A drugie, wiem, że pan minister spotkał się z matką Teresą z Kalkuty, ja też chyba byłam w Indiach w tym czasie, bardziej z braćmi matki Teresy. I proszę powiedzieć coś osobistego o tym spotkaniu i jakie przesłanie matka Teresa zostawiła. Jeszcze
tak,
raz.
Pani Jolanto, dziękujemy ślicznie. Już chciałbym przekazać głos panu ministrowi. Proszę bardzo, panie ministrze.
No bardzo dziękuję. To jest oczywiście, że jeśli tylko dostaniemy takie konkretne prośby o pomoc humanitarną, to będziemy w miarę możliwości ją realizować. Bo tak jak pani powiedziała, w Polsce w tej chwili tych respiratorów mamy naprawdę ilość odpowiednią i one stoją w oczekiwaniu na chorych. Na szczęście tych chorych nie ma tak dużo. No, co do matki Teresy, to po pierwsze była to niezwykle taka osoba twarda i konsekwentna, ale jednocześnie właściwie, no, to trudno powiedzieć właściwie, ale no, była osobą świętą. Jakie przesłanie? Żeby się modlić.
Bardzo dziękuję. Odbierzmy telefon. Proszę bardzo. Telewizja TRWAM. Halo?
Halo?
Bardzo proszę. Kogo witamy? Skąd telefon?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jerzy z Bydgoszczy. Mijam do pana ministra.
Tak, bardzo proszę, panie Jerzy. Krótko na temat pytań.
Ja do pana ministra z podziękowaniami. Tu już pani dziękowała, ale panie ministrze, gro ludzi, ja tak dzisiaj akurat byłem przy szpitalu onkologicznym, no, z racji potrzeby w Bydgoszczy i widziałem, że bardzo dużo ludzi, po prostu osób już chodzi, albo mają niedomknięty nosek i to w takim miejscu, gdzie przeważnie ludzie na raka chorują. No i także widzę, że Polacy zaczynają, początek był dobry, ale teraz zaczynają, żeby po prostu folgować. Nawet starsi ludzie, zwracam uwagę, a taki pan mówi, ja mam minusową krew, zerówkę, także ja nie zachoruję. Mówię do niego, proszę pana, ale pan nie wie, czy pan już jest chory. Bo pan mówi, że pan nie zachoruje, ale może pan kogoś innego zarazić. To tyle.
Dziękuję.
Ale jeszcze jedno pytanie mam. Panie ministrze, co do uzdrowisk, co do korzystania z uzdrowisk, bo niektórzy, mówmy tam po 60, korzystają 5-10 razy z uzdrowisk, a koszt pobytu w uzdrowisku finansuje służba zdrowia, tak? Narodowy Fundusz Zdrowia. A ci, co nie jadą w ogóle, przykładowo rolnicy, czy nawet ludzie z miasta, przykładowo ja nie byłem jeszcze nigdy w uzdrowisku, czy nie można by było tak zrobić, tak, żeby do tych pieniędzy, no bo koszt jest duży, prawda, żeby do tych pieniędzy mieli dostęp ci ludzie, którzy po prostu nie korzystają ze służby zdrowia, nigdy nie skorzystali przykładowo z sanatorium.
Dziękuję, panie Jerzy. Pozdrawiam, panie ministrze, bardzo proszę.
Oczywiście tutaj my pracujemy nad też poprawą funkcjonowania uzdrowisk i sanatoriów, natomiast co do zasłaniania nosa i ust, to oczywiście ma pan rację, to, że nie zasłaniamy nosa i ust, to nie jest przejaw odwagi, to jest raczej przejaw egoizmu, bo to jest po to, żeby innych nie zarazić, a nie żeby samemu nie być zarażonym.
Ostatnie pytanie, odbierzmy telefon. Proszę bardzo, telewizja Trwam. Halo? Halo, halo? Tak, mamy jakieś problemy także techniczne. Panie ministrze, dziękuję bardzo serdecznie za tę pierwszą naszego spotkania, bo wiem, że zobowiązania także czekają i mam nadzieję, że usłyszymy się w drugiej części naszego spotkania w Radiu Maryja. Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam, Bóg zapłać. Gościem rozmów niedokończonych był pan profesor Łukasz Szumowski, minister zdrowia. Temat naszych rozmów niedokończonych, służba zdrowia w czasie pandemii. Oczywiście państwu także bardzo gorąco dziękuję, pozdrawiam serdecznie i zapraszam do Radia Maryja na drugą część naszego spotkania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.